Dobrze, ja już nie będę więcej opowiadał, tylko zapowiem teraz. To jest bardzo ważne, jest jedna ważna zasada wszystkich wielkich konferencji na całym świecie. Zawsze pastor zapowiada gościa. Pastor zapowiada gościa. Przyobserwuj jakąkolwiek, nie wiem, konferencję, jakiekolwiek nabożeństwo w naprawdę wielkim kościele. Pastor zapowiada gościa. To, w jaki sposób go zapowiesz, to jest momentum, któremu budujesz, autorytet, który mu budujesz, aby responsywność tłumu była albo pozytywna, albo negatywna względem niego. Okej? To jest ważne, żebyś był na granicy już kłamstwa. Na granicy. Żeby to były same pozytywne rzeczy. A więc mam przywilej przedstawić wam mojego przyjaciela Andrzeja Urgacza. Można by o nim powiedzieć wiele dobrych rzeczy, ale akurat nie pamiętam nic. Nie, to sarkazm, nie. Tak, my jakby razem zakładaliśmy kościół, byliśmy w jednym projekcie, NLI w Świdnicy jeszcze wtedy. Rywalizujemy kulturalnie od lat w tym, co robimy, a myślę, że Andrzej ma bardzo ciekawą historię do powiedzenia odnośnie tego, jak Bóg go prowadził, jak powstawał ten kościół, bo to jest miejscowość 6000, Wołczyn. Jest naprawdę smutna miejscowość. Tam jakby tam mieli kręcić Zmruż oczy, to tam by teraz nakręcili. A wiem, że reżyserzy Twin Peaks też się nad tym zastanawiali, bo... Ale generalnie jest to historia warta opowiedzenia. A może być to bardzo inspirujące, że w małym mieście 6000, znaczy jak patrzę na tu Janowice, to mówienie małe miasto to jest ciągle faux pas. Ale że się da zbudować coś bardzo sensownego, bardzo fajnego, budować bardzo taki solidny kościół, silny kościół, który już zdobył jeden budynek. Oni mają taki dar do zdobywania budynków, to jest takie specyficzne namaszczenie nad nimi. Tak, siedźcie blisko. I oni teraz wchodzą w kolejną fazę, teraz przejęli kino w centrum Wołczyna, generalnie centrum Wołczyna to jest wszystko. Gdziekolwiek jesteś w centrum. I oni dostali kino, bardzo dużą przychylność mają. Oczywiście, jak to z budowaniem budynku, nie dowartościowali budżetu, pewne rzeczy ich zaskoczyły, ale o tym już opowie Andrzej, jak to wszystko wyglądało. I kultura szacunku, którą ja uczę w kościele w Oleśnie, to my generalnie nie jesteśmy w stanie nic dać pastorowi Andrzejowi poza okazaniem mu szacunku. A szacunek, jak chcesz połamać stare wino w kościele, to powiedz ludziom tak, a teraz powstańmy i zaklaszmy i przywitajmy pastora. Czekajcie. W Stanach jeszcze zrobi się tak. Bless you.
Okej, usiądźcie. Słuchajcie, taką krótką zajawkę wideo. To są jakieś przebitki od nas z nabożeństwa i z tego projektu budowlanego, który zaczęliśmy, a później Mateusz będzie mnie odpytywał. To może film najpierw. Jakby można też światło wyłączyć. prace górnicze to były.
Okej, okay, to były za słabe brawa, jeszcze większe za to, co widzieliśmy na tym filmiku. Wiecie, z pastorem uzgodniliśmy, że może zamiast takiej suchej opowieści, to po prostu będę takim pseudodziennikarzem. Moje nazwisko jak premier, imię jak premier, nazwisko jak prezydent Mateusz Duda. Witam Państwa serdecznie tego fantastycznego wieczoru na projekcie 700 Piast. Dzisiaj mamy 18 stycznia urodziny Sławomira J., które hucznie obchodziliśmy chwilę temu w kawiarni. Takie skromne, ale ciągle jeszcze brawa jeszcze dla naszego pastora, okej? Okej. Czas nam leci, mamy około 9 pytań, chyba że na przykład ktoś z Was będzie miał jeszcze pytanie na koniec do pastora ekstra i starczy nam czasu. No a moje pierwsze pytanie. Na jaką pensję może liczyć pastor w Wołczynie?
Okej.
Okay. To był żart, ale chcę
cię dobrze, bądźmy. To jest 3,5 klocka miesięcznie plus jakieś bonusy świąteczne.
O, to jakby kogoś interesowała, wiem, że większość sali to właśnie, to było podstawowe pytanie, które wam chodziło po głowie. Skromnie, ale godnie. Więc miejmy to za sobą. Już wszyscy wiecie, ile zarabia pastor w Wołczynie, więc teraz możecie być otwarci na to, aby usłyszeć te bardziej istotne rzeczy, okej? Okay? Więc pierwsze pytanie, skąd u pastora w ogóle pojawił się pomysł na to całe wielkie przedsięwzięcie, żeby zakładać kościół w takim mieście właśnie, a nie innym. No i, okay, i chcemy tego posłuchać.
Ja pochodzę z Wołczyna. Wychowałem się w środowisku katolickim i kiedy nawróciłem się, miałem 23 lata, to było bardzo silne przeżycie dla mnie. To naprawdę takie rewolucjonizujące życie i to taki wewnętrzny imperatyw dzielenia się z Ewangelią. Pierwsze marzenie to, żeby się nawróciła moja dziewczyna wtedy. I tak się stało. To następny krok to moi przyjaciele. Ja wtedy byłem instruktorem harcerskim i w ciągu bodajże 3-4 lat nawróciło się chyba z 30 tych harcerzy. To było fajne bardzo. I później sobie pomyślałem, hej, dlaczego zatrzymywać się na kręgu przyjaciół? Pójdźmy dalej. I no do tego był potrzebny kościół, tak, żeby do mieszkańców Wołczyna po prostu jakoś tak systematycznie. To potrzeba. Stąd, z poczucia potrzeby, takiej odpowiedzialności.
Okay, a myśmy myśleli, że to jest jakieś wielkie, wielkie powołanie Boże jednak.
No nie, właśnie nie było takiego. Myślę, że Bóg do mnie mówił właśnie przez takie zauważenie tego, że ktoś to musi zrobić. Ja jestem raczej człowiekiem, który zmagał się z kompleksami i liczyłem, że Bóg kogoś tam wyśle. Pamiętam taką rozmowę z Pawłem Cieślarem, który był wtedy prezbiterem okręgowym. Był u nas gdzieś na jakimś obiedzie i mówię do niego, no tak sobie myślałem, nie, to jest taki ktoś, persona. Mówię, bracie, byłoby super, jakby Bóg kogoś przysłał do tego Wołczyna, żeby tu założył kościół. I mówię, to jest człowiek, który zna tutaj te plany galaktyczne, zakładania kościołów. On mówi, no Bóg już wysłał kogoś. Ja mówię, super. Ktoś tutaj przyjedzie. On mówi, ciebie. I tak jak go szanowałem w tym momencie, przestałem go szanować momentalnie. Mówię, nie, to nie ja, to nie ja.
Okej, okay, bo jakby na to pytanie mam jeszcze chwilę czasu, to ja bym tak chciał doprecyzować, dopytać, w jakim miejscu wtedy byłeś życiowo? W sensie, ile miałeś lat, jaki był kontekst, nie wiem, zawodowo, okay, jak to wszystko
zakładanie
wyglądało?
Kościoła pojawiło się po tym właśnie, jak tutaj trochę z moimi przyjaciółmi z harcerstwa już tam podziałaliśmy. Wiesz co? Z 30 parę lat miałem chyba z 34, coś takiego w takim wieku. W takim wieku byłem. Trójka dzieci na koncie, praca zawodowa. No taki moment wariacki. W zasadzie 8 lat szaleństwa takiego bez wakacji. To odradzam. To nie jest dobry pomysł, nie? Żeby tak startować.
No dobra, to może jeszcze pojawią się gdzieś po drodze jakieś złote, dobre rady. I to jest dobre pytanie, które dzisiaj zostało, czy wczoraj wieczorem poruszone przez Sławka, że wiele osób, które zaczyna kościół, mówi, że zaczynało od zera albo z jakąś grupą. I teraz odsłońmy karty, jak to było w przypadku Wołczyna. Z jaką grupą startowaliście, na kogo mogłeś liczyć, jak wyglądał ten początek? Byłeś ty, żona, jak to było, jeśli chodzi szerzej? Na kogo mogłeś liczyć?
Mogłem liczyć na ludzi, których przyprowadziłem do Chrystusa i w zasadzie to był trzon tego kościoła. To były raz, dwa, trzy, oprócz nas cztery pary. I dostaliśmy jeszcze, że tak powiem, w spadku z naszego kościoła matki, który okazał się, że gdzieś tam w Łuczynie są jacyś podziemni chrześcijanie, głęboko po prostu schowani, świat o nich nie wie. Dostaliśmy piątkę, tak brzydko mówiąc, takich właśnie babci zborowych i chyba z piątkę takich ludzi z takiego środowiska patologicznego, którzy przychodzili do kościoła, bo zawsze mogli liczyć na jakąś pomoc. I mi się wydaje, że oni, że to nie byli ludzie nawróceni. Oni przychodzili po prostu z potrzeby. Także startowaliśmy z taką ekipą startową 20 osób. Połowa to było obciążenie dla nas. To jeżeli tutaj dzisiaj padło stwierdzenie o toksycznej kulturze, to powiedziałbym, że mieliśmy toksyczną atmosferę. Ta piątka tych takich starych chrześcijańskich wyjadaczy to byli ludzie przeciwko nam. Jeśli narzekasz, że twoje kazania są, gdzieś tam ktoś komentuje przy rosole, to chcę ci powiedzieć, że moje kazania były komentowane negatywnie w czasie rzeczywistym online, po prostu w trakcie. Także bardzo źle się mówi kazania, jak widzisz, że ludzie po prostu reagują, a cała ich mowa ciała, rozmawiałem ze sobą, to było bardzo niefajne, to było bardzo takie zniechęcające dla ludzi, których zabraliśmy w tą podróż. Kasia i Grzegorz prowadzili wtedy uwielbienie, byli młodymi chrześcijanami i dla nich to było to. Startowaliśmy w mega toksycznej atmosferze. Ta piątka ludzi z tego środowiska patologicznego, oni powstrzymali nasz rozwój na to, że byli z nami na tych nabożeństwach, powstrzymali nasz rozwój na 3 lata, ponieważ inni ludzie nie chcieli przychodzić. Nie? Jak ich zobaczyli, oni mieli takie totalnie niechrześcijańskie postawy, aroganckie, wredne. To start był fatalny, mieliśmy dramatyczny start.
Wiesz, chcielibyśmy się jednak mimo wszystko czymś zainspirować dzisiaj podczas tego wywiadu. I tak sobie myślę, że fajnie, gdybyś powiedział nam o początkach, bo wielu tutaj jest, mogę powiedzieć, z nas na tej sali jest na różnym etapie. Tak? Ja mniej więcej wiem, jak to wygląda, że albo prowadzimy już jakieś nabożeństwa, albo mamy grupę domową, albo spotykamy się, tak jak to było w przypadku pastora Andrzeja, że tam jakieś 2-3 małżeństwa się spotykamy. To ciekawi mnie, gdybyś odpowiedział na pytanie, jakie były wasze początki, ale czy jesteś w stanie opowiedzieć o jakimś takim konkretnym przełomowym momencie, który nastąpił, że jakby te nabożeństwa ruszyły pełną parą, że staliście się bardziej już, wiesz, że jakby miasto zaczęło wiedzieć, że jest coś takiego jak Kościół Zielonoświatkowy. O takich początkach opowiedz takiego przełomu pozytywnego.
Okej, więc miasto o nas wiedziało i miasto nas nie chciało. To też, to może nie jest pozytywne, ale to jest realne. To jest realne, posłuchajcie.
Szczerą chcemy odpowiedź, tak. Ale właśnie taką...
Miasto nas nie chciało. Mieliśmy problem ze znalezieniem sali, żeby wynająć ją, ponieważ to małe miasteczko, duży wpływ proboszcza i w zasadzie jedyne miejsce, gdzie mogliśmy się spotykać, to było miejsce, w którym takie nieprzyjemne, ale prezes był starym komunistą, żeby zrobić na złość, zgodził się, żeby to wynająć. Przełomem, myślę, ja musiałem zmienić pewną rzecz. Przestałem czytać książki ewangelistów. Przestałem czytać książki po prostu takie wysokie OC i zacząłem szukać książek pisanych przez pastorów. Takim przełomem było dla mnie na przykład, to jest chyba Schwarza książka Naturalny rozwój Kościoła. I on tam napisał, że kiedy wchodzi się do jakiegoś miejsca, nowa osoba, po 2 minutach wie, czy chce tutaj być, czy nie. I ja sobie zdałem sprawę, że u nas ja nie chcę być czasami. Ale to było bardzo trzeźwiące, to było bardzo trzeźwiące i zaczęliśmy pracować nad kulturą nabożeństw. Zaczęliśmy pracować nad atmosferą. Zniknęli nam, nikogo nie wyrzuciłem, ale zniknęli nam ci wszyscy pijacy z kościoła. Udało nam się jakby w pewien sposób spacyfikować to takie negatywne zachowanie starszych wierzących. To zajęło nam 3 lata. Tak jak ten okres do czasu zakładania kościoła był fantastyczny, po prostu hurtowe nawrócenia, tak przez pierwsze 3 lata nie ochrzciliśmy ani jednej osoby. Grzegorz kiedyś mi zadał pytanie, Andrzej, czy to, co robimy, ma wpływ? Bardzo, bardzo takie trzeźwiące pytanie. I No i właśnie odpowiedź, że tak, to była odpowiedź poprzez wiarę. To była odpowiedź poprzez wiarę.
Tak, ale pytanie było dramatyczne. To ma sens. Na pewno Bóg powiedział.
Ja bym chciał tylko dodać, że jestem od zadawania pytań.
Okej, i zaczęliśmy pracować nad nabożeństwem, nad witaniem ludzi, nad luźniejszą formą nabożeństwa i to zaczęło działać. To zaczęło działać, zaczęły się przychodzić nowe osoby, zaczęli pojawiać się ludzie, zaczęliśmy też głosić poprzez wiarę, zaczęły się dziać jakieś rzeczy takie nadnaturalne, uzdrowienia, uwolnienia osób jakichś zdemonizowanych, które się... Zaczęliśmy po prostu widzieć, że jest w nas autorytet i z roku na rok, każdy rok był lepszy, ale myślę, że przemianą była jakby taka zmiana mojego mindsetu, tego jak ja zacząłem myśleć o Kościele w taki o wiele bardziej praktyczny sposób.
No dobra, ale to przyszło przez, nie wiem, czy byłbyś w stanie powiedzieć, że brałeś udział w jakimś kursie zakładania kościołów, przeczytałeś jakąś konkretną książkę, nie wiem.
Okej, dobra.
Co jakby stoi za tą zmianą myślenia?
Razem ze Sławkiem wylądowaliśmy w projekcie właśnie prowadzonym przez NLI. No to było bardzo, bardzo korzystne, ponieważ to jest ważna rzecz. Jak zakładasz kościół, musisz funkcjonować w jakiejś sieci zdrowych relacji. Ludzi, którzy są w takim samym miejscu co ty, mogliśmy poznać ludzi. Okazało się, że nasze zmagania to nie są nasze takie wyjątkowe, tylko to jest coś normalnego na tym etapie. Bardzo pożyteczną rzeczą jest to, kiedy ktoś cię odwiedza u ciebie, doradza ci na miejscu. Zaczęły się pojawiać u nas zespoły misyjne. No i tak jak tu zostało powiedziane, ja mam gdzieś taką smykałę do budynków. Udało nam się kupić pierwszy budynek i to zaczęło rosnąć. Nie mogę powiedzieć, żeby był jakiś jeden przełomowy moment, ale każdy kolejny rok był lepszy. Poprawialiśmy jakość uwielbienia, poprawialiśmy kulturę kościoła, moje kaznodziejstwo, wiele, wiele różnych rzeczy. Zaczęliśmy się też angażować gdzieś w mieście w jakieś prace społeczne, żeby próbować ocieplić ten nasz taki negatywny wizerunek, który został nam przyklejony.
Okej. Powiedziałeś, że zaczęliście właśnie wychodzić z inicjatywami w stronę mieszkańców Wołczyna. To powiedz, jak zostaliście początkowo przyjęci, jak to się rozwija, jak jest teraz? W sensie, jaki jest odbiór, waszym zdaniem przynajmniej, tak? Jaki macie ten feedback ze strony społeczności Wołczyna? No,
początek był właśnie taki bardzo, bardzo zdystansowany, nieufny. Jak nam się na samym początku nawracało tak dużo ludzi, to nawet sprawa się biła gdzieś o Radę Miejską, że sekta i tak dalej. I to były takie nieprzyjemne rzeczy. No co robiliśmy? Gwiazdkowa niespodzianka na początku. Pamiętam, że w szpitalu coś tam malowaliśmy, jakieś prace społeczne. Zdarzyło nam się chyba raz czy dwa ludziom jakieś mieszkania malować. Taka okazyjna pomoc dla ludzi, którzy byli z zewnątrz, a potrzebowali pomocy. Od kilku lat to jest stosunkowo taka nowa inicjatywa, to chyba ze 4 lata to nie jest... Prowadzimy co roku półkolonie dla dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie bierzemy od miasta żadnej kasy za to. Robimy to w oparciu o nasze pieniądze, o naszych wolontariuszy. I w zasadzie jest tak, że zawsze gdzieś już od stycznia dzwonią do mnie rodzice, pastorze, czy będzie w tym roku, bo dzieciom się podobało. To jest super przyjęte, powiedzmy, gdzieś tam w Ośrodku Pomocy Społecznej i jesteśmy zauważeni z tym, nie? To udało się ten negatywny stereotyp gdzieś tam właśnie znaleźć. No, ja mam też taką dobrą opinię u wszystkich kryminalistów w Łuczynie, dlatego że jestem... Liczyłem, że to powiesz. Jestem kapelanem więziennym i ci ludzie gdzieś tam mnie znają z tego miejsca i no, przy bandytach w Łuczynie lepiej o nas źle nie mówić. Także uważaj, Sławek, uważaj.
No dobra, a gdybyś był w stanie odpowiedzieć tylko tak absolutnie szczerze, o tym, co było dla ciebie do tej pory, podczas tej przygody zakładania, tworzenia i od tego momentu, gdzie ten kościół jest, ale on ciągle się tworzy, on ciągle chce być coraz większy, coraz bardziej wpływowy i tak dalej. co do tej pory było dla ciebie absolutnie najtrudniejsze?
Myślę, że... Bo ja z natury jestem człowiekiem, który lubi ludziom mówić miłe rzeczy. I chciałbym mówić ludziom ciepłe rzeczy, takie właśnie, taka kultura podnosząca do góry, zachęcająca, ale kiedy jesteś pastorem i Kościół ci się rozwija, to potrzebna jest konfrontacja czasami. I jeżeli się od tego uchylisz, to po jakimś czasie zbierzesz negatywne owoce. Więc to... Mogę podać taki przykład. Mieliśmy właśnie w kościele taką kobietę, to była starsza pani. I ona personalnie o mnie bardzo źle mówiła, nie tylko do ludzi wierzących, ale też na zewnątrz. To były bardzo złe rzeczy, to było coś więcej niż plotki. I to realny negatywny... Realna negatywna krzywda dla Kościoła i po prostu musiałem to zrobić. Poprosiłem ją, a ona mnie znała z tej strony właśnie miłego człowieka i odbyło się bardzo takie ostre spotkanie, takie konfrontujące. Powiedziałem jej, że sytuacja się powtórzy jeszcze raz, to ją wyrzucimy z Kościoła. Była zaskoczona, ale to momentalnie ucięło jakby całą lawinę negatywnych rzeczy. Nie? Atmosfera w kościele się po tym spotkaniu zmieniła. Jeżeli nie możesz uciekać od takich rzeczy. Czasami trzeba to zrobić, czasami trzeba być bardzo takim strict, takim bardzo, bardzo, bardzo... To jest dla mnie osobiście największe wyzwanie.
No ale to jest tak, że nauczyłeś się już być po prostu konkretny i wymagać, trzymać tej jasnej kultury, czy ciągle się uczysz... Nie wiem, może coś jeszcze tutaj dodasz po prostu.
No, ponieważ to nie jest coś dla mnie naturalnego, to jakby to jest cały czas proces i widzę w sobie tendencję do uciekania od takich rzeczy, to jest coś, nad czym trzeba w moim przypadku pracować. Na szczęście atmosfera w kościele, takich sytuacji nie ma, takich drastycznych jak ta. Co jakiś czas pojawiają się trudne chwile, ale to doświadczenie, właśnie to pierwsze, sprawiło, że przychodzi mi to o wiele prościej. Czasami trzeba kogoś urlopować albo położyć przed kimś kartkę po spotkaniu liderskim i powiedzieć, pisz swoją rezygnację, bo w taki sposób nie będziemy ze sobą dalej współpracować. No i to działa. To działa. Mówię tutaj o takich trudnych rzeczach i nie chciałbym, żeby jakby stworzyć takiego wrażenia, że jakby posługiwanie, zakładanie kościoła to jest takie trudne, obciążające. Nie, to jest fantastyczne. Kiedy widzisz ludzi, którzy doświadczają Chrystusa, kiedy widzisz, jak wspólnota rośnie, kiedy widzisz, jak życie ludzi się zmienia, to jest fantastyczne. Mamy mnóstwo takich wspaniałych historii. I kiedy przyglądam się temu, mówię, tak, to jest powód, dla którego żyjemy. Mamy taką kobietę, Asia, i trafiła do nas, do kościoła, ile lat temu? 5, 6? Myślę. I właściwie trafiła w momencie największego życiowego kryzysu. Ania ją przeprowadziła, to jest jej szwagierka. Asia była w głębokiej, to w zasadzie kliniczna depresja. Jakbyście ją wtedy zobaczyli, kobieta, zapadłe policzki, blada jak śmierć, została porzucona przez męża z dwójką dzieci. Potrafiła przez kilka dni nie wychodzić ze swojego domu. Myślę, że gdyby nie jej mama wtedy, to tam byłoby dramatycznie. I trafiła do nas do kościoła, zaczęła chodzić na spotkania dla kobiet i widzieliśmy po prostu, jak z miesiąca na miesiąc odżywa. Widzieliśmy po prostu, jak zaczyna wierzyć. Po roku się pierwszy raz uśmiechnęła. Widziałem, jak się śmieje ta kobieta. Takim wielkim wydarzeniem było, jak się dowiedziałem, że zaprosiła dziewczynę po raz pierwszy na grupę domową do siebie do domu. Jej dzieciaki pokochały Kościół. Po prostu wkleiły się momentalnie w grupę młodzieżową. To jest powód, dla którego istnieje Kościół. Docierasz do miejsc... Docierasz do miejsc, które były do tej pory zakryte ciemnością. Docierasz do miejsc, w których nie było żadnej nadziei. Kiedy pojawia się tam Chrystus, kiedy pojawia się tam Ewangelia, przyjaźń, to te miejsca totalnie się zmieniają. Ja kocham tę historię, kocham im się przyglądać. To nie są idealni ludzie od razu, oni się ciągle zmagają, ale po to istniejemy, tak? Ja nie mam palca na szkło. Najchętniej bym w ogóle nie brał mikrofonu do rąk. Ktoś to musi robić, ale widzę po prostu, jak Wołczyn się zmienia pod wpływem Ewangelii. To jest miasto takie dotknięte, ostatnio był artykuł w Newsweeku o Wołczynie, dotknięte plagami. To jest jedno z nielicznych miast w Polsce, w którym po 22 jest prohibicja, nie wolno sprzedawać alkoholu. Tak. Stara natura się odezwała.
Wiesz, podobno jest tak, że wszyscy pastorzy po 22 wychodzą na 5-minutowy spacer.
Nie wiem, jak jest w Oleśnie. Więc no, ja mam satysfakcję taką. Mam satysfakcję, że przynosimy życie. Że przynosimy życie i zmianę.
Wiecie, z tymi pytaniami jest tak, że większość sobie pastor Andrzej sam przygotował, ale widzicie, że wszedł teraz na właściwy tor, nie? Kiedy zaczął odpowiadać. To jest rasowy pastor po prostu. Kocha głosić Ewangelię i kocha ludzi. Ale chciałbym dopytać o jedną rzecz, bo myślę, że ona może być intrygująca, interesująca dla tych z nas, którzy myślą o zakładaniu kościoła, albo może już są. Dochodzi w pewnym momencie do takiego spięcia pomiędzy życiem zawodowym a życiem kościelnym i wiemy, bo już odkryliśmy kartę na początku, ile zarabia pastor w Wołczynie. Kiedy doszło do tego momentu przejścia na tak zwany full time i co byś doradził osobom, które... albo kiedy jest ten moment, jak to wyczuć, jakby kiedy spróbować wyczuć ten właściwy kontekst sytuacji, że jesteś osobą, która zakłada kościół, coś już się zaczęło dziać i jakby, żeby albo rozbić wyobrażenia o tym, tak, kiedy to ma nastąpić, albo żeby doradzić coś, jakąś taką wskazówkę tutaj.
Okay, ja nie wiem, czy mam odwagę jakby układać wam życiorysy i mówić, kiedy macie to zrobić. Natomiast w moim przypadku to było chyba już w takim momencie, kiedy zacząłem oddychać pachami i... Nie znasz tego. No, kiedy praca zawodowa, trójka dzieci i rosnący kościół sprawiały, że życie zaczynało się po prostu zamieniać w koszmar. Tak się mówi. Okej.
Okay. Ja muszę nowe powiedzonko.
Tak.
No, super.
Muszę powiedzieć, że ja mam bardzo mądrą ekipę liderską. I oni w pewnym momencie, to było 4 lata temu, przyszli do mnie, to było 5 lat temu. Ja pracowałem w gazowni, miałem taką fajną, spokojną posadkę, dobrze płatną i przyszli, umówili się ze mną i z moją żoną i zaproponowali, żebym przeszedł na etat do kościoła. I dla naszego ówczesnego budżetu to było takie... zagranie na krawędzi. To, na tamten moment to było takie zagranie na krawędzi i ja powiedziałem w pierwszym odruchu, nie ma mowy, to nie chodzi w rachubę. I oni za 3 miesiące znowu przyszli do nas, też ich popędziliśmy. I za 3 miesiące znowu przyszli. No wiecie co, tak, ja byłem zajechany już wtedy, byłem bardzo zmęczony i myślę, że już długo bym tak nie dał rady, więc bardzo się tego bałem, ale dla mnie to był osobiście krok wiary. Krok wiary, bałem się, że zrażniemy nasz budżet kościelny. Paradoks jest taki, że po tym pierwszym roku mieliśmy po raz pierwszy 30 tysięcy złotych oszczędności z całego roku. Zapłacili mi pensję i pierwszy raz po prostu wyszliśmy z taką kasą na zakończenie roku, więc gdzieś tam Pan Bóg się do tego przyznał. No, już były już po drodze. Jest dobrze, troszczą się o mnie. Myślę, że przychodzi taki moment. Nie? Trudno powiedzieć, kiedy to jest, nie? Czy to jest 40 osób, czy 60, czy 100. To ja nie mam odwagi tutaj jakiejś takiej ogólnej recepty wysnuć, ale chyba Piotr Grzesiek, pastor z Zaciborza, mówił, że statystyki są takie, że kościoły, które w pewnym momencie tego nie zrobią, zatrzymają się. Zatrzymają się i po prostu utkną w stagnacji. Więc to gdzieś tak było.
A dla ciebie to był problem zostawić pracę swoją zawodową i albo jak duży to był problem, bo pewnie problem to był.
No to był krok wiary. To ja się trochę tego bałem, ponieważ Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to jest taki solidny płatnik, dodatkowe profity jakieś, pakiety medyczne i tak dalej. Więc to było dla mnie pewne wyzwanie, ale tak sobie pomyślałem, jeśli miałbym całe resztę swojego życia spędzić w biurze, obsługując płatników, to oszaleję. A tutaj mogę mieć wpływ na coś dobrego, tak? Kasa była ważna, bo to jest też bardzo ważne, nie? Często jest tak, że kiedy ludzie przychodzą w kościele na full time, to godzą się, czy powiedzmy, decydują się na taki, po angielsku to jest pay cut, na takie obcięcie, powiedzmy, wypłaty radykalne i ich rodzina na tym cierpi. Więc tutaj z moją ekipą starszych taką wynegocjowaliśmy taką dobrą pensję dla mnie. Ta obniżka pensji nie była jakaś tam duża, to było minimalne. Ustaliliśmy urlop, wszystkie sprawy i oni się z tego wywiązują. Ja mam nadzieję, że są zadowoleni też, powiedzmy, z mojej posługi pastora.
No dobra, to jakie książki czyta pastor kościoła w Wołczynie?
Ale chodzi ci o takie branżowe?
No, to chcemy dowiedzieć się, co trzeba czytać, albo co czytasz po prostu.
Okej, no to z takich starszych książek to oczywiście... A to mi nie przyszło do głowy. Z takich branżowych książek bardzo fajny był Bill Hybels z jego radami. No teraz to jest taki śliski temat, ale książki są dobre, co tu dużo mówić. Kościół świadomy celu Ricka Warrena, absolutnie genialny. To było dobre. Ten Schwartz, którego wspomniałem. Michał, zmartwię cię. John Maxwell mi totalnie nie wchodzi. Totalnie mi nie idzie. Okej, okay, to mi nie wchodzi. Ja lubię książki takie klasyczne o antyku. Historia Greków, Rzymian, na tym tle Kościół, świetnie.
Ktoś chce mnie zmienić?
Pogarda jest zasadą.
Jedna z wartości kościoła Kanaan. Okaż pogardę temu, który na nią zasługuje. Pokaż mój swój tył. Okej. No dobra, powiedziałeś o takich oldschoolowych książkach. Ale nie wierzę, że czytasz ciągle Hybelsa i tak dalej, bla, bla, bla. Okay, no,
Z takich lekkich rzeczy no, lubię książki historyczne i lubię trochę fantastyki polskiej. Nie, no Sapkowski jest dobry. Albo nie jest taki zły, są lepsi.
No dobra, to co robi pastor w wolnej chwili? Tak już.
Jak się relaksuje?
No. Czy nie, nie.
Słuchajcie, coś wam powiem. To jest, dobrze jest mieć hobby i jak w tym jest trochę ruchu. Mój przyjaciel Sławek zawsze ze mnie kpił i dokuczał mi z moim wędkarskim hobby. I czekajcie. I ostatnio byłem z jego synem na rybach, który oszalał i pomyślałem, że Bóg postanowił upokorzyć pastora Sławka po prostu. Zrobię...
Jestem z tobą,
zrobię,
Sławek.
Zrobię, co mogę, żeby najmłodszy Jagiełła był dobrym wędkarzem.
Ja tylko tak pozwolę sobie, ja pamiętam kiedyś ja ze Sławkiem pojechaliśmy tam na ryby raz czy dwa. Kurna, co to było? Wędka ściągana z jakiegoś wysokiego drzewa.
To jest dla wybranych, to nie jest dla każdego.
Pogotowie. Gościu musiał jechać do Anglii, żeby zapłacić za zniszczone zęby. Generalnie była masakra.
Picie alkoholu nie idzie w parze z wędkowaniem.
Nie, nie, po prostu nam się nudziło.
Nie wiem, co robiliście.
Okej. Wracając do takich rzeczy, które dzieją się teraz, bo powiedziałeś, że macie dwa budynki. Jeden to jest budynek, który dzięki przychylności miasta, tak naprawdę pewnie dzięki Bożej łasce macie teraz, ale pojawiła się opcja zakupu starego kina. No i powiedz nam trochę może tutaj o tym, jak to się wydarzyło, jak wygląda kwestia kasy, czy macie na to kasę, czy zbieracie kasę i o tym, jaka w związku z tym nowym budynkiem, jakie są plany na przyszłość kościoła w Wołczynie.
Okej, to może taka zasada ogólna. W kościele kasa, tak jak wszystko inne, jakby to jest kwestia wiary. Ja nie chcę przeduchawiać, ale jeśli jesteś liderem, to prawda jest taka, że na tobie jakby ciąży sprawa i zarządzania, pozyskiwania pieniędzy. Tak? Musisz być hojny sam, musisz dawać przykład i musisz mieć odwagę mówić mądrze i rozsądnie o pieniądzach. Inspirująco. Jeżeli to się dzieje, to tak jak idą za tobą ludzie, tak będą szły za tobą pieniądze. Tak? I to nigdy nie jest tak, że kiedy chcesz coś kupić, to nagle po prostu masz wszystko. Nie? To tak nie jest. To zawsze jest z niewidzialnego do widzialnego. Tak? Z pragnień, z marzeń. Pierwszy budynek kupiliśmy też właściwie w jakiś taki cudowny sposób. Żeby dać zaliczkę, sprzedaliśmy swój samochód. To nie było jakieś Ferrari, to był stary Passat, tak żebyście też nie myśleli tak, ale musisz dawać przykład. I udało nam się wyremontować. Funkcjonujemy od 10 lat w budynku takim postprzemysłowym. Tam jest fajnie, tam jest przytulnie, ale już jest tam ciasno. Nie jest źle, nie jest źle. To jest taki sympatyczny budynek. Jest nam ciasno. I bodajże 2,5 roku temu pojawiła się szansa kupienia starego...
To, co widzieliśmy tu.
Tak, tak, tam widzieliśmy dwa budynki. Tam, gdzie było nabożeństwo, to tam, gdzie funkcjonujemy. A ta koparka... To jest taki... Modlimy się koło koparki. I kiedy startowaliśmy z myślą o tym, żeby kupić kino za 200 chyba tam 20 tysięcy, to mieliśmy tylko 30 tysięcy. To też taki krok wiary i jakieś trochę szaleństwo. Kiedy pierwszy raz się podzieliłem ze starszymi na spotkaniu tym pomysłem, to jeden z nich powiedział: Andrzej, my za tobą nie nadążamy. Tak? Dopiero po prostu skończyliśmy jedno, a już... Ale no Bóg w tym jest. Tak naprawdę powiem ci coś takiego. Jeżeli jesteś w Bożej woli, to te wszystkie rzeczy, także pieniądze, one są już dla ciebie przygotowane. Tak? W Jezusie Chrystusie są zaspokojone wszystkie nasze potrzeby. Tak? Te finansowe też. Chciałbym, żebyś o tym wiedział. Tak? Żebyś po prostu, żeby to nie było tak, że nie śpisz po nocy, świejesz albo łysiejesz, denerwujesz się, bo wiecie, jak startowaliśmy z tą małą ekipką, to pierwszy nasz zakup to był taki bębenek, taka afrykańska dżamba. Ja to pamiętam, bo to był pierwszy nasz zakup. On kosztował 400 zł i myśmy na to miesiąc czasu zbierali. Nie bój się o pieniądze. Naprawdę możesz się o to modlić, ale nie zadręczaj się. Ja pamiętam takie spotkanie. Przyjechała do nas kiedyś jakaś ekipa modlitewna. Jeździły do nas takie ekipy, żeby modlić się o Czerwonych Panterów, jak zakładaliśmy kościoły. I wylądowała z Kanady u mnie w domu taka ekipa, emeryci to byli, słuchajcie, takie babcie w ondulacjach jakieś. I one zapytały, o co się mamy modlić. To taki był średnio pozytywny moment w moim życiu. Ja zacząłem po prostu tak narzekać, nie? A ludzie się nie nawracają i tak dalej, nie mamy pieniędzy, nie mamy, za chwilę nas wyrzucą i nie będziemy się gdzie podać. To takie narzekanie, modlenie, zero wiary. Pamiętam taką starszą babcię, ona tak energicznie wstała z krzesła, powiedziała: przestań narzekać, stój, Bóg ma dla ciebie wszystko przygotowane. Wyciągnęła portfel i to sobie myślałem, coś się wydarzy. Słuchaj, otworzyła ten portfel i takim teatralnym gestem wyciągnęła 10 zł z Mieszkiem pierwszym i mówi: to jest profetyczny znak, to jest proroczy znak, że Bóg się o was zatroszczy. I dała mi do ręki. Tak, powiem wam, nie przyjąłem tego jakoś z wiarą, nie? Pół roku później mieliśmy swój budynek. W Jezusie Chrystusie Bóg zatroszczy się o każdą waszą potrzebę twojego kościoła, który zakładasz. Tak? Nie musisz się o to jakoś... Bądź mądry. Mądrze zarządzaj każdą złotówką. Jak funkcjonujesz w sieci, to zawsze możesz liczyć na pomoc jakichś innych wierzących ludzi. To jest dobre. Ale nigdy nie bądź uzależniony od człowieka. Bądź uzależniony od Boga w kwestii pieniędzy.
Super. Okej, nasz czas się powoli kończy, ale zostało nam jeszcze 5 minut. Ktoś z sali ma ochotę na pytanko? No nie wstydźcie się. Są takie rzeczy, które chciałoby się zapytać pastora, który założył kościół w mieście, w którym no nie wydawałoby się, że to jest realne, ale on tu jest, z krwi i kości. Czy chcesz jechać do Afryki na misję? Mam takie pytanie.
Nie. Wydaje mi się... Słuchajcie... Słuchajcie, Polska jest największym polem misyjnym. 0,3% całości populacji to są narodzeni na nowo ludzie. W islamskim Pakistanie jest 2%. Polska to jest moje miejsce misyjne. Tutaj mnie Bóg powołał. Ja się nie czuję kimś szczególnym. Też miałem oferty, że tak powiem, żeby objąć pastorowanie w jakimś większym mieście. Nie wiem, czy bym sobie tam poradził. Czuję, że Bóg powołał mnie do Wołczyna. Te doświadczenia, które gdzieś tam uzyskałem, myślę, pozwalają mi na to, żeby wspierać ludzi, którzy pastorują albo próbują zakładać kościoły w małych miejscowościach. One są specyficzne, tak? One są bardzo specyficzne. Ja się w tym doskonale odnajduję. Do Afryki nie. Na ryby tak.
Za każdą osobą, która zadaje pytanie, za treścią tego pytania kryje się to, kim ta osoba jest albo co myśli. Poproszę kolejne pytanie. Prosimy.
Okej, plany. Na razie do budżetu brakuje nam pół bańki, pół miliona, żeby zapiąć ten budżet remontowy. To jest 1 300 000 zł. Chcemy zrobić to dwuetapowo. Chcemy oddać salę główną. To jest jakieś tam 200 miejsc. Dwie sale dla dzieci, toalety, kotłownia, żeby było ciepło. Przeprowadzamy się. Sprzedajemy budę, którą mamy. I remontujemy resztę. I w tej reszcie... To jest dla nas bardzo ważne. W tej reszcie chcemy umieścić właśnie jakąś taką mikroplanetę radości, jakąś taką kid zone, kawiarenkę, centrum młodzieżowe, ten budynek. Jakby nie ma być takim tradycyjnym budynkiem kościelnym. Chcemy, żeby to był most łączący nas ze społeczeństwem, tak? Który będzie jakby niszczył wszystkie bariery. Tak? Chcemy być czytelni, akceptowalni społecznie, chcemy jakby złamać takie oddzielenie, nie? Więc założenie jest takie, że w przyszłym roku chcielibyśmy przeskoczyć do tej części A. No i myślę, że nie marzy mi się, żeby do 4 lat wszystko było na tip-top. To jest takie moje marzenie. A później chcemy zakładać kościół. Później chcemy się skoncentrować na zakładaniu kolejnego kościoła.
Super, okej. Okay. Mamy jeszcze chwilę. Ktoś jeszcze czuje się na siłach? Tam mam jeszcze jedno pytanie. Poprosimy głośno i wszyscy usłyszą.
Okej. To był taki okres bardzo długi. Przez 3 lata, pierwsze 3 lata nie chrzciliśmy ani jednej osoby. To jest mega frustrujące. I kluczem jakby do zmiany było to, że szukaliśmy przyjaciół, jak to się mówi, w świecie, tak? że jakby ta idea oikos, tak, idea tego mojej grupy przyjaciół, moich znajomych, moich kolegów z pracy, tam szukamy po prostu. My byliśmy też specyficzni, ponieważ jakby nasza ekipa to była paczka przyjaciół jeszcze przed nawróceniem, taka hermetyczna z tego harcerstwa i myśmy wtedy nie mieli znajomych na zewnątrz, oprócz swojego własnego okręgu, więc było nam trudno, ale myślę, że to jest kluczowe, to jest bardzo ważne, jakby budować mentalność, bądź przyjacielem dla swoich sąsiadów, bądź dobrym kolegą w pracy, bądź dobrą koleżanką w biurze, bądź kolegą dobrym w klasie i tak dalej, tak żeby jakby nie budować takich murów. I to mi zajęło trochę czasu, żeby ludzi przekonać do tego, ale teraz to doskonale działa. Nie? Co praktycznie na każdym nabożeństwie mamy osoby, które są pierwszy, albo drugi, albo trzeci raz. Ciągle pojawiają się ludzie, którzy przychodzą. Nie? Chociaż to jest ciągle mentalne wyzwanie w uczy, nie? Przekroczyć próg protestanckiego kościoła. Nie? To w takich małych miejscowościach to dla ludzi jest trudne.
Okej. Okay. Wyczerpaliśmy czas, ale na pewno nie zestaw pytań. Ja myślę, ty jesteś z nami jeszcze dzisiaj, jutro? Jak ktoś chce jeszcze o coś dopytać, no chodzące źródło doświadczeń, to przeróżnych, to jak najbardziej myślę, że jesteś otwarty na to. Tak? Więc śmiało możecie podbijać. A za moment przerwa 15-minutowa. Ja tylko dopytam, ona może wyglądać tak, że tylko siku kubka, czy na dole w kawiarni coś jest? Nie, tylko tutaj, czyli ta pierwsza wersja kubka też nie, Krysia mówi. Zakaz tego drugiego. Więc te 15 minut tutaj za chwilę przerwy. Pytanie, Sławek, ty chcesz jeszcze coś tutaj powiedzieć? Nie. Po tej przerwie zaprosimy tutaj człowieka, który będzie w pierwszej części tych świadectw opowiadał o Kids Clubach. Ja zapomniałem twoje imię, przepraszam. Bartek będzie opowiadać. A później będziemy mieć świadectwa, to wszystko za te 15 minut. A teraz powstaniemy jeszcze raz. Serdecznie podziękujemy pastorowi.